że chce, żeby każdemu się udało, nie? Jak tylko widzisz kimkolwiek potencjał, jak widzisz, że ty masz 14 lat, tak, był taki chłopak, chyba z Iranu właśnie, 14-latek, który mógł robić animację, to ty wiesz, ty chcesz mu pomóc, chcesz zrobić, żeby mu się udało, nie? Widzisz mu coś wyjątkowego, wiele 14-latków gra tylko w gry komputerowe i...
Servus. Witajcie w podcaście Motion Kiosk. Miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design, o jej aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Cieryszyński, a mój gość jest współzałożycielem studia Animwood. Charakteryzuje się używaniem innego software'u niż ja, stąd też wybrałem go na gościa tej rozmowy. Wydaje mi się, że w branży jest, powiedzmy, że dość krótko, a już został doceniony na tyle, że został zaproszony jako jury do Motion Design Awards, więc myślę, że warto go wam przedstawić, więc nie ma na co czekać. Przed wami Paweł Granatowski. Cześć Paweł.
Cześć Piotku, witaj.
To co, zaczynamy rozmowę. Słuchaj.
Tak.
Trafiłem na ciebie poprzez, może tak, twoja postać zaciekawiła mnie tym, że gdzieś tam wyhaczyłem ciebie poprzez twój bodajże kurs, który stworzyłeś, kurs Moho.
Tak.
I na tyle mnie to zaciekawiło, że większość ludzi z branży używa After Effectsa.
Tak, tak, tak.
Ty jakimś cudem poszedłeś po prostu w Moho przy animacji postaci.
Tak.
I jak dla mnie jest to dość zaskakujące. Jakiś czas temu rozmawialiśmy ze sobą i mówisz nawet, że Cinema 4D też nie jest specjalnie dla ciebie i tak. Raczej idziesz w Blendera, więc mam wrażenie, że masz kompletnie inną ścieżkę rozwoju niż większość ludzi. A skąd to się u ciebie wzięło? Jak w ogóle, jakby twoja ścieżka, nazwijmy to, kariery przebiegała, jak się to u ciebie zaczęło, że w pewnym momencie zacząłeś aż tak kroczyć kompletnie innym torem niż większość?
To może zacznę od tego, dlaczego Moho? Mhm. Zacznę od tego, że na samym początku byłem hardkorowym fanem, użytkownikiem After Effecta i wszystko robiłem w After Effectsie, również animacje postaci. Widziałem, że jest na przykład Toon Boom wtedy jako kolejna alternatywa do Aftera, ale Toon Boom jakoś mi się w ogóle nie podobał. Nie podobał mi się w sposób jakiś skonstruowany, w jaki się riguje te postacie, dlaczego to jest takie skomplikowane i tak dalej, i tak dalej. I nagle pojawiła się promka Moho 12. Wtedy zobaczyłem, o kurczę, to są całkiem fajnie zrobione rzeczy. Tam są jakieś takie smart bony, łapiesz jakąś kość, obracać się lewo, prawo, masz jakiś taki 2,5D obrót twarzy. Wygląda, jakby to działało mega szybko. Pomyślałem, że kurczę, no spróbuję. Wygląda to jako naprawdę fajna opcja. No i zacząłem się uczyć Moho. Tak naprawdę, ile to mogło mi zająć? Tak z miesiąc, dwa, żeby całkiem ogarnąć ten program. Problemem było to, że nie było dużo tutoriali. Znaczy, było tutoriale, ale on był strasznie rozrzucony. Nie było za dużo osób, które prowadziły cię od początku do końca, nie? I musiałeś wszystko lizać z różnych stron. Mhm. To troszkę zajmowało więcej czasu. Było też trochę różnych problemów, ale jak tylko zacząłem użyć tego Moho, to mi się strasznie spodobało. Był tak intuicyjny program, tak prosty i zarazem tak niesamowicie potężny. Szybciutko przyszedłem z Aftera do Moho.
Okej, okay. No jeżeli jednak, tak jak mówisz, nie ma za bardzo tutoriali do Moho, a na przykład do Aftera jest od groma.
Tak, tak.
Jakby
tak.
Co cię skłoniło w ogóle, jakby wiesz, no odejść od tego, z czego korzystają wszyscy, tak? No bo też jest opcja taka, że tworząc na przykład projekt, klienci często chcą mieć pliki źródłowe i później edytować je. I raczej tak, mi się tak, wydaje, tak, że tak, zakładają, tak. Że znajdą kogoś po prostu innego, kto ogarnia na przykład After Effectsa. Czy nie miałeś takich problemów, że klient się do ciebie przyrypał, że o kurczę, to jest Moho i ja nie umiem tego edytować?
Bardzo rzadko. Wiesz, cały projekt jest składany w Afterze, tak czy siak. Zawsze mogę wstać pliki Moho, ale w większości klientów tego aż tak nie potrzebuje. Może jeden przypadek taki był. Mhm. W większości nigdy nie było z tym problemu. Czyli co jeszcze mam na tym Moho powiedzieć?
Słuchaj, możesz to powiedzieć, że stworzyłeś tutorial, no kurs Moho.
Tak.
I
tak,
zrobiłeś tak, go tak. Też między innymi po polsku, więc no jakby, no musisz wierzyć no super w to oprogramowanie, skoro tak, wiesz, no zainwestowałeś trochę czasu i energii, żeby stworzyć ten tutorial, tak?
A, już też wiem, co chciałem powiedzieć. Wiesz co, też Moho przyspieszyło mój proces pracy tak naprawdę. Jak sobie porównam to, jak było wcześniej, gdy animowałem w Afterze, do tego jak robię to w Moho, to jest 100% różnicy. Cały workflow, wszystko jest 100 razy szybciej. Po prostu to jest całkowicie inna bajka. Moho jest organiczne, tam możesz cuda porobić. Naprawdę są ogromne możliwości, a w Afterze zawsze był problem z tymi tysiącami warstw. Masz 1000 warstw, musisz je podłączyć tutaj, potem sprikompozować, potem bać się, co będzie się działo, gdy chcesz sobie zbliżyć kamerę, czy możesz użyć puppet pina, czy ci się rozwali, czy pójdzie ci jakość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tak mega skomplikowane, że to odbiera jakikolwiek sens dla mnie, bo na samym rigowaniu najprostszych rzeczy stoi ci mnóstwo czasu, potem jeszcze jak animujesz to wszystko, to After Effects ci tak to długo oblicza, szczególnie jak używasz duika. Jak masz te duikowe rigi, to one są tak powolne, że ty czekasz i patrzysz, jak się to oblicza. Ruszasz ręką, a tu cyk, 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 cyk i czekasz, nie? Mm-hmm. A w mocho łapiesz sobie kość, ciach, i robisz sobie organicznie, jak chcesz.
A no właśnie, tam w jednym z projektów ciebie na Instagramie, znaczy no na Animut Instagramie widziałem taka jakby postać, taki mężczyzna, palcem wskazuje kobietę, taka scenka. Tak. I tam właśnie zauważyłem, że robisz zoom tej całej postaci i wszystko, jakby te bony, które tam stosujesz, to są właśnie z mocho. I teraz w afterze wydaje mi się, że mogłoby to się wywalić, tak jak mówiłeś, stracić na jakości. Jak to w mocho wygląda? Zoomowanie riga jest okej? Okay? Jest takie na lajcie wychodzi?
Tak, tak, tak. Nago są wektory. Nie? Pracujesz albo na wektorach, albo na PSD-kach. My w większości pracujemy na wektorach. Mhm. Czasem, jeśli mamy jakieś dużo jakichś grainów, jakichś takich tekstur, to używamy PSD-ków, no to wtedy po prostu dwa razy większa rozdzielczość i też nie ma problemu. Ale jeśli chodzi o pliki wektorowe, to jak najbardziej skalowalne, bez żadnych problemów.
Mhm, poko. Słuchaj.
Tak jak mówiłeś też, tak bardzo pokochałem mocho, że no, inwestowałem całą moją ścieżkę w mocho. Tak, już nie wyobrażam sobie animowania najmniejszej rzeczy związaną z postaciami w afterze. To dla mnie było w tym momencie piekło. No i doszło do tego, że zrobiliśmy kurs, bo widzieliśmy potencjał. Tak naprawdę kolesie z Motion Design School pisali do nas sami. Oni nam to zaproponowali. Zrobienie kursu, więc to też tak było takie, o, piszą do nas. No fajnie, fajnie.
No to jest to wyróżnienie.
No tak, tak, to też trochę pokazuje, że gdzieś to wszystko działa, że gdzieś w internecie jesteśmy w miarę rozpoznawalni. Gdzieś tam o nas po prostu wiedzą ludzie. No i to jest dosyć fajne, dosyć miłe wyróżnienie. Nie?
Super. A słuchaj, właśnie, masz już studio.
Tak.
Działacie już jako studio około 2 lat.
Tak.
A z tego, co mówiłeś wcześniej, w branży siedzisz tam, no powiedzmy, no już tak chyba konkretnie, około 6 lat, tak?
6 lat, około, tak. Początki były 6 lat temu. Tak.
Okej, no właśnie, to możesz opowiedzieć troszeczkę o tej całej ścieżce, jak wyglądały twoje początki przez te 6 lat, jakby aż do momentu, w którym teraz jesteśmy, tak? No bo jakby z mojej perspektywy, ja na przykład w animacji siedzę już tam 5 lat, tak konkretnie,
tak.
No i z jednej strony jest to dość długi okres, a z drugiej strony dość krótki tak naprawdę.
Tak.
Powiedz mi, jakby, jak to u ciebie wszystko przechodziło, że w 6 lat, wiesz, osiągnąłeś aż tyle? Skąd to się wzięło? Jakie musiały być początki, że dochodzisz do takiego poziomu, na jakim teraz jesteś?
Ja trochę poszukiwałem najpierw, zanim zajmowałem się animacją. Gdzieś tam od dziecka lubiłem rysować, ale wiesz, pochodzę z małego miasta na Podkarpaciu, Sanok, i tam raczej nikt nie widział w tobie potencjału takiego biznesowego czy po prostu komercyjnego. Jeśli rysujesz, no to rysujesz sobie, zajmij się czymś innym, nie?
No Baksińskiego macie, no to chyba już tam... Wiesz, no, no tak, raczej no chyba rozumiecie potęgę sztuki.
Komu się udało, wiadomo, ale no to są takie wyjątki, nie?
Okej.
Okay. Których nie jest wiele. No ja tak naprawdę totalnie nie wiedziałem, co robić. Jeśli skończyłem liceum, to jakimś przypadkiem poszedłem po prostu na studia plastyczne. I tam zabawiłem rok, potem pół roku muzyka, studia muzyczne, potem 3 lata grafiki. Tam coś zacząłem się tak naprawdę uczyć. Chociaż tak naprawdę na pierwszym roku plastyki już zaczęło mi się otwierać trochę klapki. Zacząłem inaczej spostrzegać świat. To było dla mnie takie... Coś się u mnie otworzyło, tak? Nagle rysunek, malarstwo, rzeźba, całkowicie inny sposób myślenia, myślenie kompozycyjne, jakieś takie, wiesz, idziesz po ulicy i nagle kadrujesz sobie to, co widzisz, nie? Nagle myślisz kadrem. Nagle tak zaczynasz opowiadać sobie historię i to było takie wow, ale to jest ciekawe. No na grafice potem byłem 3 lata w Rzeszowie. Tam zacząłem się troszkę uczyć programów. To było dosyć ciekawe, ale no, nie miałem o sobie jakiegoś takiego super wyobrażenia. Naprawdę sam nie wiedziałem, co będzie dalej. Pamiętam, jak chciałem się uczyć jakiegoś programu 3D, to jeden z wykładowców powiedział mi, ty może się tego nie ucz, bo tak, nie wiem, nie wydaje mi się, żebyś dał radę, nie? Jakby coś zapamiętałem do tej pory.
Wiesz co, ja tutaj w rozmowach mam wrażenie, że kurczę, prowadzący na studiach mają taką jakąś dziwną manierę decydować o losie swoich studentów, że na zasadzie, wiesz, gdzieś tam tak. Wymyślają, no, ty się nadajesz, a ty nie, wiesz, tak jakby...
Tak.
Nie rozumiem tego.
No, ale wiesz, widocznie może rzeczywiście sprawiałem takie wrażenie, wtedy bym raczej bardziej, dużo bardziej chaotyczną osobą. I prawdopodobnie nie miałem takiej umiejętności uczenia się i siedzenia w jednym miejscu. To dopiero wszystko musiałem sobie wykształcić po czasie jakimś, nie? Musiałem troszkę zacząć czytać odpowiednich książek, musiałem zacząć zmieniać swoje myślenie, zasięgnąć odpowiednich bodźców. No ale to, co jest najlepsze, najciekawsze, to jest to, że ta wiedza potrzebna do twojej zmiany, do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, jakichś swoich celów jest. Mhm. Bardzo łatwo jest ją znaleźć, wystarczy wpisać w Google jakąkolwiek frazę, którą potrzebujesz. I zaczynasz się uczyć, i zaczynasz pracować nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoim myśleniem.
Ale jaką książkę taką najbardziej byś wskazał do poczytania?
Dla mnie tego jedną z pierwszych książek, która zrobiła na mnie wrażenie, to była Zasady Canfielda. Jest to taka książka motywacyjna dosyć, ale dosyć dobrze napisana, bardzo fajnym językiem. Jest tam mnóstwo historii ludzi z różnych miejsc, z różnych okoliczności. Mega inspirująca i przedstawia takie podstawowe zasady myślenia, działania umysłu, wiary. Ona zrobiła na mnie duże wrażenie i myślę, że po przeczytaniu takiej książki coś we mnie też ruszyło do przodu, nie? Że pokazało się, że wiesz, ja mogę, ja dam radę. Dlaczego? W sumie kto, jak nie ja, tak naprawdę, nie? Mm-hmm. I to się dotyczy każdego człowieka.
Na mnie podziałała książka 4 godziny tydzień pracy.
Tak.
I tam po prostu, wiesz, no jakby miałem taką wkrętę, że kurczę, no siedzę w jakimś tam, powiedzmy, kiracie, pracuję 8 godzin, czy lubię, czy nie lubię. I wiesz, nagle przedstawia mi się wizja w tej książce, że faktycznie można robić coś po swojemu, tak? Jakby zasmakować porażek, zasmakować sukcesów, ale traktować to jako własne doświadczenia i jako właśnie własne doświadczenie jest twoim życiem, które ty sam kreujesz, tak?
To ja własną drogę,
więc... Tak jest i jakby idąc tą własną ścieżką, jednak się dochodzi do sukcesu, który właśnie na różne sposoby można określić. No ktoś powie, a tam jakby to nie moje, ale co najważniejsze, że ten sukces, który ty osiągasz, to jest właśnie to jest twoje, to jest ta twoja ścieżka i tak jak właśnie kończysz, to jest tak naprawdę tak jak taki, jaki ty jesteś. No nie wiem, tak może trochę za wiele mówię, ale mnie zmotywowało tak, że właśnie eksperymentować i jakby wszystko, co osiągam, czy to jest dobre, czy złe, jest to moje i właśnie na tyle się czuję w tym dobrze, że przynajmniej nie czuję, że ktoś mnie steruje w tym wszystkim, tak?
Oczywiście. To, wiesz, my też wszyscy mamy jakąś drogę i wszyscy skądś pochodzimy. Nikt nie ma idealnego życia. No i wszyscy mamy coś do przejścia, do nauczenia się. A poza tym musimy zrobić tysiące błędów. Inaczej się nie da. Zaczynamy od zera, tak nie wiemy na początku i mnóstwo rzeczy spieprzymy za przeproszeniem. Mnóstwo rzeczy nam się nie uda. Wiele razy poniesiemy porażkę. I wiesz, tylko musimy dobrze, tak naprawdę wybrać dobrą drogę. Musisz sam rozpoznać sobie, czy to jest ta droga, którą chcesz iść, nawet jeśli to na początku nie idzie, nie? Czy to jest to, co czujesz, czy to są twoje naturalne talenty.
No przyznam, że tak spinając troszeczkę, wiesz, do naszej branży, to czytałem takie podejście, że podczas nauki warto właśnie popełniać błędy, tak? No bo no właściwie na tych błędach się uczysz, tak? I warto, co ciekawe, publikować nawet te case studies, nawet to, co ci nie wyszło, gdzieś wrzucać na Instagrama czy gdziekolwiek i zajebiście to działa, bo wiesz, jest jakiś feedback od ludzi, którzy po pierwsze, no jakby wspierają ciebie, bo też sami to przechodzili, tak? Więc ci podpowiadają jakieś pozytywne, dają ci pozytywny feedback. Z drugiej strony, wiesz, ty motywujesz innych, bo oni też popełniają błędy i czują się z tym swobodnie, więc wiesz, no powiedzmy, że ta twoja porażka tak naprawdę przekuwa się w ogóle na twój sukces, nie?
Tak, to jest wspaniałe. To jest w ogóle niesamowite, że w social media ty możesz być prawdziwy i im bardziej pokażesz siebie takim, jakim jesteś, tym lepiej, bo no wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy chce widzieć coś realnego. Dlatego tak jak mówisz, dzielenie się takimi rzeczami, to jest super podejście, to jest bardzo fajne i na przykład zobaczysz kogoś, kto jest super, mega rozpoznawalnym profesjonalistą, najlepszy z najlepszych i on się podzieli pracami sprzed 10 lat, które są nawet gorsze od twoich w tym momencie, to jest to inspirujące, nie? Jest to prawdziwe, takie pokazuje, że ty też możesz po paru latach wejść na ten sam poziom.
A powiedz mi, jak trafiłeś z Rzeszowa do Krakowa? Bo teraz w Krakowie rządzisz, nie?
No studia skończyłem studia w Rzeszowie, licencjat i myślałem, no trzeba iść dalej. W Rzeszowie robiłem licencjat grafiki i skończyłem, z czego jestem zadowolony. No i pomyślałem, że pora na dalsze studia. I w tamtym momencie myślałem, uwielbiałem grać na różnych instrumentach. Grałem na hang drumie, takie metalowe UFO. Mm-hmm. Bardzo ciekawy instrument. No i no tam na gitarze elektrycznej i jakieś tam jeszcze inne instrumenty. I wiesz, uwielbiałem w międzyczasie właśnie grafikę, obraz. I pomyślałem, kurczę, chciałbym łączyć muzykę z obrazem właśnie, jakoś z wideo. A i tak myślę, na co iść. Patrzę, Intermedia ASB. No brzmi, tak jakby się łączyło media ze sobą. No i z taką nadzieją tam poszedłem. Okazało się, że to było troszkę coś innego niż sobie wyobrażałem. To były bardzo artystyczne studia, tak artystyczne studia już mnie przeraziły. Troszkę za bardzo artystyczne dla mnie. 2 lata tam spędziłem, no i tak naprawdę nie podszedłem do dyplomu. W momencie, gdy kończyłem już te studia, czyli z nich odchodziłem, to już zapragnąłem mieć troszkę bardziej poukładane życie, jakąś taką normalną, stałą pracę. No i tam troszkę grafikowałem. Mhm. Jakieś freelance były, ale pomyślałem, no może jakiś etat. No i zacząłem w drukarni na Nowej Hucie pracować za strasznie małe pieniądze, z dosyć dużym wyzyskiem. I po miesiącu takiego po prostu takiej katorgi, takiego wykorzystywania, jakoś tak stwierdziłem, nie, no stać mi na więcej, no nie może tak się skończyć to wszystko, nie? I wtedy pomyślałem sobie, może animacja. Widziałem, jak kolega parę lat temu na studiach robił jakieś tutoriale, wideo Copilot Andrew Kramera. Było to całkiem fajne. Wtedy, parę lat wcześniej, też spróbowałem, a wtedy dla mnie było takie, jakiś taki po prostu magiczny przepis, robić 30 minut, daj to, daj tamto i na końcu coś ci wychodzi, ale w ogóle nie masz pojęcia, co zrobiłeś. Nie? Wtedy mi się było to za trudne. Ale myślałem sobie, no dobra, może jednak się tego nauczę. Co też znalazłem. Zacząłem szukać, czy są jakieś studia animacji w ogóle w Krakowie, nawet w Polsce. No i znalazłem studio Pigeon. Strasznie mi się to spodobało, nie? I myślałem, dobra, chcę robić coś podobnego. No i zacząłem znowu freelance grafikowy i pojawili się pierwsi klienci, którzy potrzebowali filmu. A. Więc jakoś tak w miarę szybko się udało zaproponować im filmy. I wiesz, i tak krok po kroku zacząłem robić te filmy. Każdy film był dla mnie wyzwaniem, bo nie miałem pojęcia, jak się to robi. Zero. Tam tylko umiałem ustawić pozycja, skala, rotacja, jakiś ruch kamery, no i tyle tak naprawdę, nie? Więc...
No co, to teraz... nie wystarczy? Wystarczy.
No. No i wiesz, z każdym filmem to było ogromne wyzwanie i taki stres troszkę, ale tak naprawdę w stresie i przy wyzwaniu ty się uczysz, nie? Bo musisz się nauczyć, bo masz... I w pracy się uczysz, bo po prostu musisz to zrobić. Więc jakby ta nauka zaczęła w miarę szybko iść. Dałem sobie sprawę też, że muszę mieć dobry design. Ja trochę rysowałem, trochę tam coś umiałem, ale nie byłem w tym najlepszy. Więc wziąłem kumpla ze studiów. On był całkiem dobrym ilustratorem. Teraz jest naprawdę niesamowicie dobry. I tak się fajnie złożyło, że on robił dobre designy. Ja to jakoś animowałem. Może nie najlepiej, ale jakoś. I to, że to były dobre designy i jakaś animacja, sprawiło, że to w miarę dobrze działało. Bo jak masz dobry design i animację taką sobie, to się sprzeda, to będzie dobrze wyglądać. Ale jeśli zanimujesz coś dobrze, a masz zły design, to animacja tego nie obroni niestety. Nie? Więc to jest taka jedna z ważnych rzeczy. Design musi być dobry. No i co? I tak po roku takiej pracy na finansie pisałem do studia Pigeon o pracę etatową. Przyjęli mnie. No i tam dużo się nauczyłem. Świetne środowisko, świetni ludzie, bardzo fajny klimat. Bardzo uwielbiałem tam być. No i dwa lata tam zostałem. Dużo się nauczyłem. Pojawił się pewien Tomek, taki dosyć doświadczony animator postaci, mhm. Szczególnie, i pokazał nam, jak stosować zasady animacji w praktyce. Jakby wcześniej znałem zasady animacji z internetu, nie? Ale nie umiałem ich stosować w praktyce. Jakby miałem świadomość tej teorii, ale jej nie używałem, bo w praktyce nikt mi nie pokazał, jak to robić. I gdy nauczyłem się tego od Tomka, to coś zaklikło, bo to były parę prostych zasad, które zawsze stosujesz. I to wtedy otworzyło mi też ogromne takie klapki w oczach, jak animować postaci.
A powiedz mi teraz, na przykład jak robicie animację, to skupiasz się raczej najpierw na takim głównym ruchu i później dodajesz sobie jakieś takie właśnie rzeczy związane z 12 zasadami animacji?
Tak.
Czy jakby od razu to robisz? Na przykład, no nie wiem, no postać tam powiedzmy wstaje i siada, tak?
Tak, rozumiem.
I ja na przykład mam takie podejście, że najpierw zrobię po prostu, wiesz, fajnie tam squash and stretch, tak?
Tak.
Wstanie, usiądzie, czy coś w tym stylu. A dopiero później, jak mam już czas, no to tam poprawiam na przykład, czy to włosy, czy jakieś takie dodatkowe elementy. Ty masz podejście jakie? Od razu to wszystko robisz, żeby to wyglądało super, czy raczej takie podejście typu done is better than perfect?
Wiesz co, różnie. Zależy od projektu, zależy od wszystkiego tak naprawdę. Czasem robię tak, że robię sobie jakieś takie wstępne ruchy najpierw i potem je jakby wypełniam, to pewnie jest najbardziej prawidłowe podejście. No a czasem robię po prostu, dopieszczam ruchy od razu. I to zależy od projektu, zależy od tego, jaka jest postać, jak jest zarigowana, jakie robi ruchy. Po prostu czasem jakoś to tak intuicyjnie idziesz w jeden sposób lub w drugi. No nie ma jakiejś takiej zasady u mnie. Mhm. Po prostu, jakoś to tak jedzie się z mięchem i jakoś to wychodzi.
A powiedz mi, tak jak sądzisz, na przykład te kilka lat temu, no nie? Ja tak samo jakby rozglądałem się za studiami animacji i też natrafiłem tylko właśnie na Pidgin, później tą grupę Smacznego i mam wrażenie, że w rozmowach tutaj z gośćmi jakby każdy czai te dwa studia.
Oczywiście.
Jeżeli w tamtych czasach, powiedzmy te 5 lat temu, 5-6 lat temu, to były tylko te dwa, może coś tam jeszcze, jakieś
tak,
studia,
tak, tak.
To myślę, że to były to właściwie takie początki motion designu w Polsce? Nie było nic wcześniej, nie było, nie wiem, jakichś konkretów?
Co?
Jak ty, bo teraz tak do mnie dotarło.
Jeśli myślę o jakichś takich explainerowych firmach, to myślę, że tak, że to byli tacy prekursorzy. Jak ja zobaczyłem pracę Pidgina, to były dla mnie tak świeże, tak niesamowite, to było takie, wow, ja chcę to robić, to jest super. I rzeczywiście nie było dużo innych studiów, które to robią. Teraz też, wcześniej też było BlueBlue chyba studio. W tym momencie BlueBlue robi tak.
No ja właśnie na nich trafiłem trochę później jakoś i tego tak.
Ja będę może ich kojarzyłem. Tak od... Wtedy oni nie mieli jeszcze aż tak zaawansowanych prac. Oni chyba tak parę lat temu dopiero tak wyskoczyli na taki super, mega wysoki poziom.
Tak, tak.
A wcześniej to... Tak, tak, ale to widać, w tym momencie mają naprawdę niesamowity poziom. Tak, więc myślę, że to byli prekursorzy w Polsce, tak, tak, tak.
Fajnie, fajnie, to tam no, w Krakowie musiałeś zdobyć super doświadczenie, nie? Tam przy
tak, Pidgina. Tak, 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 no to wiesz, to fajnie się poskładało właśnie. To jest parę czynników, które wpływają na to, jak ci pójdzie kariera i to był jeden z tych czynników, który jest ważny, czyli być w środowisku, w którym chcesz się rozwijać, tak? Jesteś animatorem, no to fajnie mieć środowisko animatorów, fajnie jest wymieniać się wiedzą, fajnie rozmawiać, analizować filmy, które zrobiłeś. Nie wiem, zanimujesz coś i nagle idziesz z kumplami z pracy i gadacie 50 minut o tym, co zrobiliście, nie? O tych małych szczegółach, o kompozycji, dlaczego tu tak, dlaczego tak, co mogłeś zrobić lepiej. Tu mogłeś uczyć te klatki, tu mogłeś zrobić tamto i tak się uczysz.
No, ja ci powiem, że wiesz, jakby doświadczenia takiego nie mam w studiu, nie pracowałem nigdy i niestety ludzie z mojego najbliższego otoczenia raczej nie są związani z animacją, więc jak mieszkałem w Polsce, to miałem, wiesz, każdą rozmowę o animacji musiałem z 5 minut czy 10 poświęcić na to, że wiesz, nie zajmuję się nadbuchiwaniem baloników dla dzieci, tak?
No tak, tak, tak. O, jesteś animatorem.
Wiesz,
no.
I co to znaczy animacja, tak? I teraz, wiesz, tak. Wytłumacz, że kurczę, robisz filmy animowane, tak, ale to nie są kreskówki dla dzieci,
tak.
A z drugiej strony też nie są to disneyowskie jakieś produkcje, tylko robisz to jakieś, wiesz, explainery dla ludzi, wiesz, dla jakichś tam firm.
Tak, tak, tak.
No i takie, no, jest ciężko. No jednak wydaje mi się, że masz ten plus, że miałeś możliwość siedzieć, wiesz, z ludźmi z branży i wiesz,
tak,
i wymieniać się doświadczeniami.
Super plus. Szczególnie, że w Polsce jest mało animatorów.
Myślisz? Ja ci powiem, że wiesz, jak założyłem ten podcast, ludzie podpowiadają, z kim zrobić wywiad i ja jestem w szoku, że aż tyle ludzi, wiesz, jest tak naprawdę. Wcześniej myślałem, że jestem tam jednym z kilku, tak, i wiesz, gdzieś tam w swojej głowie się pozycjonowałem na jakiejś tam pozycji, że okej, tu umiem więcej niż inni, a się okazuje, że kurczę, wiesz, no jest banda ludzi, którzy po prostu, no, wymiatają, wiesz, na świecie i tak dalej, a właśnie my w Polsce się po prostu między sobą nie znamy. I tyle.
No to szkoda, rzeczywiście. No warto mieć połączenie, bo to jest ważne. No.
Wiesz, kiedyś może założymy jakieś takie, wiesz, polskie. Chciałem powiedzieć Anime Wood, a to już jest.
Dobre, dobre.
No właśnie, słuchaj, a jak się stało, że poszedłeś na swoje?
Dobra, no to ja, wiesz, tam się troszkę oczytałem, trochę się nasłuchałem tych rzeczy takich biznesowych. No i to bardzo mocno we mnie rezonowało, tak chciałem. Chciałem poczuć ten wiatr w żaglach i postawić na swoje. No i cały czas tak było. Zacząłem budować sobie powoli most na przejście z pracy etatowej na swoją własną działalność. Czyli zacząłem brać pracę po godzinach, siedząc do drugiej, trzeciej w nocy. Wiesz, to było trochę takie maratony. No ale w ten sposób zacząłem zbudować doświadczenie takiej pracy z klientem i tak dalej, i tak dalej. I budować swoje portfolio. I jakoś to szło, zaczęło to dobrze iść. No i w którymś momencie już tak razem z ludźmi z Pidgina, z szefem, obydwoje doszliśmy do wniosku, że to już jest ten czas, żeby opuścić. No i wszystko, wiesz, fajnie w takiej przyjacielskiej atmosferze do tej pory. Też znamy się i lubimy. I to było mega dla mnie ekscytujące, tak? To było takie i niewiadoma, i szanse ogromne. Ale zbudowałem sobie most, więc to nie było takie lecenie na beton, nie? to było już takie coś, że wiedziałem, że dam radę, wiedziałem, że mam wszystkie możliwości, żeby to osiągnąć i rzeczywiście to działało. Pobyłem trochę na finansie, jakichś tam miałem klientów, chciałem się ich zdobywać dobrze. No i nagle dzwoni do mnie ten ilustrator, z którym wcześniej robiłem filmy. On później też zaczął pracować w Pigeonie, z tam takim wymiataczem. I okazało się, że jego kuzyn prowadzi, jest UX-em, ogólnie grafikiem dosyć dobrym i zawsze chciał robić animacje i ma teraz jakieś zlecenie na animację. No i czym chciał z nim coś zrobić. No i zrobiliśmy jeden film, nazywa Maciek. I po pierwszym filmie, który zrobiliśmy razem, Maciek zapytał się mnie, czy byłbym chętny na darmowe biurko w miejscu, w którym pracuję. Nie? Czyli po prostu tam przychodzę, za darmo mam wszystko, od biurka po kawę.
No super.
I po prostu, wiesz, pracujemy sobie razem, jak coś się uda razem ciekawego zrobić, no to super, a jak nie, to po prostu sobie pracuj. No i tam chwilę zwlekałem, bo tam z domu pracowałem, nawet dobrze nie było, ale jednak się zdecydowałem. I tak krok po kroku zaczęliśmy robić coraz więcej, no i doszliśmy do tego, że może założymy spółkę, bo tak się fajnie poskładało, że nasze umiejętności, doświadczenie niesamowicie się wypełniały, tak? Obydwoje byliśmy już w miejscu w życiu, w którym mieliśmy już dosyć spore doświadczenie, byliśmy dosyć mocni i mieliśmy wszystko, co trzeba, nie? Ja jakby coś tam trochę umiałem, jakieś tam już nazwisko w miarę było, portfolio było, Maciek ogromne doświadczenie też jako grafik, ogromne doświadczenie księgowe, ogromne doświadczenie w takim organizowaniu, w administracji, wcześniej też się bawił trochę w księgowość, a w korporacjach dużych, potem po prostu nie wytrzymał tego, rzucił to i chciał zostać grafikiem, to było jego marzenie. I w wieku chyba 20, nie wiem ile on, 28 lat, jak rzucił korpo, żeby zostać grafikiem i chyba w przeciągu roku wyszedł na tak wysoki poziom, tak sobie dobrze poradził, więc to naprawdę dobrze o nim świadczyło i miał ogromny, ogromny wachlarz umiejętności. Więc tam, gdzie ja nie miałem, tam on miał, nie? I tak nawzajem się uzupełniliśmy. No i założyliśmy spółkę.
A słuchaj, wcześniej tak w rozmowie wspominałeś, że w człowieku coś siedzi od samego początku, co sprawia, że jednak gdzieś tam będzie grawitować w kierunku tego, czym ma się w końcu zajmować, tak? Tutaj przykład tak podałeś, że wiesz, koleś był księgowym i jednak chciał zostać grafikiem, a tam w rozmowie wcześniej wspominałeś, że wiesz, gdzieś tam za mało lata na Amidze już animowałeś.
Tak, tak.
Ja
tak.
Pamiętam ten program, to taki z Myszką Miki, nie? Bodajże.
Ja już nie pamiętam. Mam tylko wspomnienie, że gdzieś tak, wiesz, w przedszkole ja siedzę przy kompie i pamiętam, robiłem taką animację chyba jak Polska bije się z Niemcami. Jakieś takie po prostu, wiesz, jakieś takie dziecięce te, takie jakieś druga wojna światowa, jakieś takie animacje.
Bo ja pamiętam też, wiesz, za dzieciaka miałem Amigę i tam bodajże było, nie pamiętam jak to się nazywało, jakieś Disney Animation Studio, coś w tym stylu.
Możliwe, no.
I też to odpaliłem i jakby pierwszy raz zobaczyłem w ogóle, wiesz, jak się animuje klatka po klatce. Znaczy, zobaczyłem. Zobaczyłem, jak wygląda animacja, tak? No tam nie było pokazane, tak, że ktoś to rysuje, tylko że to jest, wiesz, klatka po klatce, wiesz, ktoś musiał to narysować. No i pamiętam, byłem w ciężkim szoku, że w ogóle tak to się robi i pamiętam, że jako dzieciak pomyślałem, że naprawdę trzeba być głupim, żeby po prostu rysować tyle takich samych rysunków. No. Ale wiesz, no gdzieś tam, wiesz, swoje rysowałem też, wiesz, za mało lata, chociaż jakby w życiu nie myślałem, że będę się tym zajmować, tak? Jakby w ogóle to odtrącałem.
Tak,
ja gdzieś dopiero na studiach jakby pozwoliłem sobie, wiesz, gdzieś tam się to we mnie wszystko napinało, wiesz, że idę w jakimś tam kierunku wyznaczonym przez społeczeństwo, wiesz, ty pójść na studia, na jakieś, wiesz, że tam książki będą na samym końcu i tak dalej. Ale gdzieś tam w końcu to wszystko pękło i poszedłem w tą grafikę i animację. I tak właśnie, jak sobie myślę, tak rzucam, wiesz, pamięcią, wiesz, w przeszłość, no to kurczę, to faktycznie tak od dzieciaka wszystko wskazywało na to, że tym się zajmę.
Coś w tobie było, nie? Takie, no. Tak, no to jak ja widzę, to każdy człowiek jest wyjątkowy, nie? Indywidualny i rodzi się, prawdopodobnie rodzi się ze swoim jakimś unikalnym talentem, predyspozycją. Potem go rozwija, świadomie lub nieświadomie. Czasem go gubi i idzie całkowicie w inną stronę. Ale wiesz, no mamy jakąś taką unikalną drogę i jakby sukcesem jest wybrać swoją drogę zawodową odnośnie tego, co masz w sobie, nie? Wtedy to jest murowany sukces. Jeśli to połączysz właśnie z odpowiednim myśleniem i z pracą nad sobą, no to jest to. Nie będziesz się męczył, już czuł się dobrze, do tego jesteś stworzony. Więc każdy ma jakieś wyjątkowe dary i wiesz, my jesteśmy w tą stronę bardziej jakąś artystyczną, jakąś tam rysowanie, animowanie. No są ludzie, których talentem jest rozmowa, których talentem jest cokolwiek innego, muzyka, psychologia, wiesz, emocjonalność. No każdy ma jakieś swoje własne.
A powiedz mi teraz, że na przykład założyłeś studio. Powiedzmy tak, robisz animację, no to już tam potrzeba serca i tak dalej. No w gwiazdach zapisane, że będziesz animatorem. Ale jednak tworzysz studio. Czy masz jakąś misję w tym, oprócz na przykład, no nie wiem, no posiadania biznesu i jakieś tam powiedzmy, no koniec końców pieniędzy z tego. Czy jest coś, co cię pcha w jakimś kierunku, nie wiem, jakieś masz plany związane z tym studiem?
Na pewno nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, tak? To jest bardzo ważne. Fajnie, że to działało. Ale na pewno chodzi o tworzenie miejsca, do którego chce się przychodzić. Do miejsca, takiego wymarzonego miejsca. Do tego, żeby każdy czuł się w nim dobrze, żeby była fajna atmosfera, żeby ludzie się mogli rozwijać, żeby no, każdy był tu szczęśliwy w jakiś sposób. Myślę, że mamy fajny, wyluzowany klimat i dosyć mocno pracujemy. W zasadzie codziennie sobie jamujemy na instrumentach, na gitarach. No, jest fajny klimat. Fajnie też jest mieć taki pozytywny wpływ na innych. Fajnie jest pomagać w jakiś sposób innym ludziom, czy fajnie jest pokazywać ludziom, że mogą. Więc to też gdzieś tam jest w sercu, żeby mieć jakiś wpływ, tak, żeby trochę uczyć, trochę pomóc. Mhm. Trochę myślimy o robieniu kursów dalej, żeby się dzielić wiedzą, które już mamy. Żeby teraz jeszcze bardziej skupić na kursach, własnych kursach. To jest jeden z pomysłów. Nie wiem, no ważne jest to, że się da, tak? Że pokazać innym też, że się da i że oni mogą robić, co chcą, co czują.
No właśnie, jeżeli chodzi o kursy, no to no, raczej nie uwierzę, że będziesz to robić po polsku, raczej będziesz po angielsku robić, tak? Mm-hmm. Okej, okay. A teraz tak, w poprzednim epizodzie rozmawiałem z Alą Nunu, mm-hmm. i ona pracuje w takim kolektywie międzynarodowym, mm-hmm. no nie? I jakby w mojej głowie jakby to jest super cool. Tak? Jakby ja też działam online, więc dla mnie współpraca z ludźmi z różnych krajów jest totalnie naturalna. I jakby jak patrzę na przykład na twoją firmę, czy tam na przykład na chłopaków właśnie z Pigeonów, czy tam Grupa Smacznego, czy Blue.
Tak.
To z tego, co wspominałeś, to pracują już u ciebie obcokrajowcy, tak? W firmie, ale jednak znajdujesz ich na rynku pracy polskim. A nie wiem, czy jest coś takiego, że nie wiem, potrafiłbyś na przykład ściągnąć kogoś gdzieś z Europy, tam nie wiem, z zachodniej Europy do pracy w studio, czy raczej
kogoś
nie?
Takiego
czy raczej to jest
dobrego,
rynek
nam się,
lokalny?
Kogoś nam się spodobał, kto ma niesamowite pracę, mieszka na zachodzie i chcemy go tu u nas, w tym sensie?
Mhm, tak. No na przykład, nie wiem, jest jakiś mastacha w zachodniej Europie, czy w Stanach, czy nie wiem, gdziekolwiek i mówicie, kurczę, chcemy jego mieć, żeby podnieść jeszcze w ogóle poziom naszego studia.
To chyba jeszcze nie jest ten etap, bo jednak tu mamy troszkę inne warunki finansowe niż w zachodzie, a to byłby problem jeszcze w tym momencie. Dopiero 2 lata studia, to wszystko się jeszcze rozwija. No jest troszkę różnica, tak, między zachodem a jednak a Polską, jeśli chodzi o zarobki. I prawdopodobnie nie byliśmy w stanie takiej osobie zapewnić warunków, które by jej odpowiadały, ale mnóstwo osób do nas pisze też z zachodu. Mnóstwo osób pisze z całego świata w zasadzie, w sprawie jakich praktyk, w sprawie tego, jak się uczyć animacji, czy nawet w sprawie pracy, nie? Ale nigdy nie rozważaliśmy brania kogoś z zachodu. Chociaż w tym momencie myślimy o przyjęciu Portugalczyka na staż, bo napisał do nas staż i całkiem dobre ma pracę. Widzimy w nim potencjał.
I pracowałby zdalnie, czy na miejscu?
Nie, przyjechałby. Jeśli koronawirus na to pozwoli, no to przyjedzie do nas. Całkiem dobry gościu.
Super. No właśnie, a jeżeli jednak rynek lokalny, tak?
Tak.
Są jacyś już fajni wymiatacze w Polsce, którzy na przykład, no nie wiem, czy freelancerzy, a może jacyś, wiesz, kolesi, którzy lubią popracować sobie, wiesz, tak kontraktorzy, że tu popracuję w jednym studiu, tutaj w drugim. Jest coś takiego, czy raczej szukasz zawsze kogoś do pracy, kogoś świeżego i dopiero rozwijasz go od tam, powiedzmy, od niższego poziomu do wyższego? Czy macie na przykład, nie wiem, no taką praktykę, że przyjmujecie ludzi, jakichś tam, no nazwijmy to seniorów?
Nie, chyba jesteśmy jeszcze na to za młodzi dla nas. Mhm. Te 2 lata to też była walka cały czas o spółkę, walka o to, żeby wszystko szło dobrze. Często to była praca po godzinach, bardzo późnych, nocnych, wylewanie krwi. No i budowanie tych wszystkich finansów, budowanie tej płynności finansowej trochę trwa. Więc jak masz rok działalność, półtorej czy nawet 2, to jeszcze często ci nie stać na takich super zaawansowanych ludzi.
No w sumie tak.
No jednak wiesz, to wszystko trzeba jeszcze liczyć i dla nas najkorzystniejsze było branie kogoś, kto miał ogromny potencjał, dobry charakter i był w miarę młodą osobą. Wtedy mogliśmy wszystko, co znamy, przelać na tą osobę i po 3 miesiącach ta osoba jest na poziomie bardzo wysokim.
A orientujesz się, czy w polskim, na polskim rynku jest coś takiego właśnie, jak jakieś tam przyjmowanie właśnie seniorów, nie wiem, jakoś coś w tym stylu, jakiegoś, wiesz, takiego, no nie wiem, rynku pracy właśnie dla takich zaawansowanych ludzi, czy tego nie ma? No bo wiesz, czy to jest tak, że wiesz, że Polacy wiesz, idą na studia albo ewentualnie do pracy w studiu, gdzieś tam się rozwijają i nagle bach, wiesz, gdzieś tam wystrzeliwują za granicę i wiesz, i ślad po nich zaginął, tak? W Polsce już go nie ma, tak? Jakby, czy fizycznie lub mentalnie, tak? Bo pracuje dla zagranicy. No,
Myślę, że jest miejsce do seniorów. Pewnie jak jesteś w firmie od początku i zaczynasz tam swoją drogę i rośniesz, mijają lata, to dostajesz często. To też zależy od twojego charakteru, nie? Mam kumpla, który właśnie bardzo wysoko się rozwinął przez parę lat i został w tej samej firmie, w której zaczął. I jest mega specjalistą. On już potrafi wszystko.
Okay. Ale nie ma czegoś takiego, że tam, nie wiem, jakiś transfer, wiesz, z jednego studia do drugiego.
Trudno mi powiedzieć.
Bo tak jak słuchając jakichś tam podcastów, wiesz, z tym motionographer albo coś w tym stylu, albo motion hatch, no to tak. Tam jest mowa o tym, że wiesz, gdzieś tam z jednego studia do drugiego przychodzą, wiesz, jacyś tam, wiesz, mega, wiesz, kozacy.
Myślę, że trochę tak jest. No, trudno mi powiedzieć dokładnie, bo nie wiem, jak to wygląda w moich filmach. Mhm. Ale jak patrzę na niektóre firmy, to są tam bardzo zaawansowani ludzie. Z ogromnym doświadczeniem. Nie? To, co też jest fajne w prowadzeniu spółki i w tym, że już gdzieś tam w internecie jest jakaś rozpoznawalność, to, że piszą do ciebie ludzie, którzy potrzebują pomocy w animacji. Nie? I ciekawe jest to, że ludzie z całego świata czasem mnie piszą z prośbą o jakieś tutoriale, o rozpoczęcie drogi dla nich, jak mogą wiesz, zacząć, jak iść. I fajnie jest im pomóc. Fajnie jest czasem, wiesz, odpisać im maila, gdzie rzeczywiście reagujesz na te ich pytania i mówisz, okej, stary, mogę ci jakoś pomóc, co potrzebujesz, nie? I taki koleś na przykład z Afryki, nie wiem, z Iranu, czy nawet z USA, czy z Francji, skądkolwiek, jest w szoku, że mu odpisujesz i się nim interesujesz i chcesz mu pomóc, nie? I to jest fajny taki wpływ można mieć. I to jest trochę tak, że chcesz, żeby każdemu się udało, nie? I
tak,
jak
tak.
Tylko widzisz kimkolwiek potencjał i jak widzisz na przykład kogoś, kto ma 14 lat, tak, był taki chłopak, chyba z Iranu właśnie, 14-latek, który zaczął robić animację. To ty wiesz, ty chcesz mu pomóc, ty chcesz zrobić, żeby mu się udało, nie? Widzisz w nim coś wyjątkowego, wiele 14-latków gra tylko w gry komputerowe i to wszystko, co robią, a tu jest jakiś 14-latek, który chce się uczyć animacji i który chce, wiesz, pochłaniać wiedzę i to jest super, to jest takie mega motywujące.
Ale to wiesz, to jest śmieszne, ja na przykład w Iranie byłem i przez kilka dni w ciężkim szoku chodziłem, że wiesz, myślałem, że to będzie taki dość mocno zacofany kraj, a to jest bardzo fajny, rozwinięty kraj tak naprawdę.
No widzisz, no.
I pamiętam też właśnie, zacząłem tworzyć te animacje i też zobaczyłem, jakby bardziej chyba przez Behance, że wiesz, miałem wkręty tylko, że wiesz, albo Stany, albo Europa zajmują się tworzeniem animacji, a się okazuje, że na przykład, nie wiem, jakieś Arabia Saudyjska czy Egipt, wiesz, naprawdę dość konkretnie stoją w produkcji, wiesz, filmów animowanych, wiesz, takich explainerów. Tak. Bardzo dużo tego powstaje.
Tak.
W ogóle no, to jest taka, no dla mnie była mega ciekawostka, no nie, że to są dość silne rynki, nie? Nawet myślałem swego czasu, żeby gdzieś tam spróbować się zahaczyć, ale jeszcze mi nie wyszło. A słuchaj, no właśnie, mówisz 14-latkowie. Nie wiem, ja na przykład się strasznie jaram naszą branżą, bo jest to forma dla mnie osobiście takiej, wiesz, troszeczkę rozrywki, a z drugiej strony forma pracy, która, wiesz, daje fajne pieniądze.
Tak.
I strasznie, wiesz, mnie to kręci, że nie jest to jakby no, branża, w której, wiesz, musisz skończyć studia jakieś, wiesz, tam zostać inżynierem, że albo ktoś ci no musi właśnie dać jakiś certyfikat, że wiesz, że nie wiem, że masz dostęp do tego koryta, tak?
Tak.
Tylko, kurczę, możesz, wiesz, nawet być, wiesz, kozackim 14-latkiem, nie wiem, w 13 lat zacząć, później rok, nie wiem, robisz animację w 14 lat, żeby być na tyle mocny, że wiesz, sobie fajnie zarabiasz pieniądze i tak dalej,
oczywiście,
no nie?
No oczywiście.
Mi się mega to w tym podoba, nie? W tym, co robimy, że jest to branża, która naprawdę pozwala chyba, tak wiesz, ludziom być dość wolnym, tak? No nie wiem, takim, wiesz, wolnym,
tak,
w kwestii, no, nieograniczonym, no tak.
Oczywiście i cała wiedza jest w internecie, nie? I w tym momencie jest tak fajnie rozwinięte, jest tak dużo kursów, że właśnie taki 14-latek, jeśli tylko czuje, że to jest to, co on chce robić, to on sobie wpisuje kursy jakiś tam ten, i w przeciągu 2 miesięcy on już może coś zacząć robić, nie? Jeśli jest na tyle ogarnięty, a jak zacznie w wieku 14 lat, co będzie za 3 lata, co będzie za 4 lata, co będzie miał 18 lat, będzie miał.
Tak.
Wow, ten gość może tak wymiatać, a w naszym wieku to będzie jakiś mistrz, nie? I to jest mega rajcujące. Sama materia animacji jest taka właśnie fajna, przyjemna, nie? Robisz to i czujesz ekscytację.
Tak.
Oczywiście czasem walczysz technicznie, walczysz z komputerem, walczysz tam, wiesz, z wieloma rzeczami, bo technicznie to jest czasami trudne. Cała animacja to jest taka ugoda pomiędzy kreatywnością, ilością klikania, a techniką jakby, nie? Bo... I czasem, który to wszystko zajmuje. Czasami walczysz do późna, czasami jesteś wymęczony, ale to robisz. Ale jest to piękny sport.
No ja ci powiem, że wiesz, że tak jak tutaj wspomnieliśmy o tej Amidze, no nie? I tam wiesz, tym Animation Studio. Wiesz, to mnie kręci, że wiesz, że po prostu jako dzieciak sobie na przykład zaczynasz się interesować animacją i ciągle, nie wiem, ja osobiście to tak odbieram, że ta animacja należy do każdego, tak? Że właśnie tak. I dzieciak może powiedzieć, że lubi jakąś kreskówkę albo nie lubi i to już można uznać, że w jakiś sposób się zna na tym, tak? Że nie wiem, nawet w 13 lat jakby zaczął animować, to też jakby to jest dla mnie totalnie naturalne dla niego, że tym się zajmuje. No nie wiem, jakieś takie mam wrażenie, że animacja to jest sport, który możesz po prostu, wiesz, tak naturalnie, wiesz, się tym zająć i wszystko jest git.
Tak.
Nie wiem, jak to opisywać. Teraz próbuję jakoś to sklecić w głowie.
Po prostu kochasz to, nie? Po prostu.
Tak jest.
Spełniające. To dla mnie też jest takie coś pomiędzy właśnie, tak chciałem studiować coś, wiesz, pomiędzy muzyką a obrazem. Dokładnie tym jest animacja, tam jest rytm. To jest rytm, to jest jakieś takie wyczucie, to jest intuicja, to jest trochę techniki, to jest połączenie obrazu i właśnie tego rytmu, tego dźwięku. I to jest fajne, jest takie organiczne, intuicyjne i techniczne zarazem i poukładane. Jest dużo zasad, ale też jest taki flow, też jest takie działanie właśnie intuicyjne. Ale to jest bardzo ciekawe, to jest taki rodzaj sztuki. Ale też właśnie
to nie jest jakiś tam rodzaj sztuki, to jest dość silna sztuka, przynajmniej jak dla mnie. I nawet tak dzisiaj się zastanawiam, jakby w porównaniu na przykład z malarstwem, czy z muzyką, czy coś na stylu, to wydaje mi się, animacja jest takim medium bardzo dostępnym. Że wiesz, możesz na przykład, nie wiem, być całkiem niezłym animatorem, ale kiepskim ilustratorem, ale już jesteś w stanie coś zrobić fajnego, tak? Albo nie wiem, być, nie wiem, no słabym dość storytellerem, ale no dalej fajnie animować i nie wiem, fajnie ilustrować i tak czy siak zrobić coś fajnego, że na maksa wybacza jakieś takie, animacja wybacza takie pewną twoją niewiedzę, czy brak doświadczenia, czy jakieś, wiesz, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to jest łatwa sztuka. Ale to może to po prostu moje odczucie takie.
A czasem nawet naiwne podejście może być bardzo fajne, nie? Czasami jak ktoś ma taką naiwność sobie i nie jest profesjonalny, czasami jego animacje mogą być nawet lepiej, mogą być nawet ciekawsze. Mogą być...
Tak, a to, nie wiem, tam były, nie wiem, kto to tworzy, jakaś dziewczyna, takie animacje o takich dinozaurach, nie wiem, czy to kojarzysz w internecie, całkiem ostatnio popularne były.
Takie śmieszne? Takie
takie jakby bardzo prosto narysowane takie diplodoki, takie, wiesz, długimi szyjami.
A, nie wiem.
No, gdzieś tam podeślę, to zobaczysz, że wiesz, no kurczę, no takie, wiesz, to infantylne te animacyjki, jak gdzieś ludziom to się podoba, wiesz, i jest super, nie? Wiesz, nie musi to być obraz Van Gogha, nie? Którego, wiesz, nikt, wiesz, nie, na przykład może nie rozumieć, no, i ten, a wszyscy w koło tam mówią, że to jest wielka sztuka, a wiesz, a większość ludzi tego kompletnie nie rozumie.
Tak.
A słuchaj, jeszcze tak wrócimy do tego twojego moho. Mhm. Jakby, a nie, poczekaj, miałem raczej pytać właśnie o twoją stylówę. Tak, którą masz jakby twojej animacji i twoich prac jako właśnie jako ty, jako Animood, czy nie wiem, wszystkie prace, które prezentujesz, na przykład na Behance, one gdzieś tam mają podobny styl. Mhm. Czy to jest taki twój zamysł, to jest to coś, co lubisz, coś, co chciałbyś, żeby być rozpoznawalne przez ten styl, czy jak to jest?
Wiesz co, trudno powiedzieć.
Czy po prostu masz super ilustratorów, którzy właśnie tylko w taki sposób ilustrują i wszystko jest git? Jakby.
Myślę, że mamy super ilustratorów. To jest pierwsza rzecz. Wiesz, wyszukaliśmy mega, mega dobrych ludzi. Jakby każda osoba nie jest przypadkowa. Naprawdę długo się zastanawialiśmy nad każdą z osób. Wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze osoby, jakie były. Ale jakby jak się zaczął ten styl u nas? Ten styl taki, nie wiem jak go nazwać. To było ile? 2-3 lata temu, 2 lata temu, jak zaczynaliśmy pewnie. No on już był na rynku, ten styl. I on nam się podobał jako taki trochę artystyczny, trochę taki eksplainerowy, ale nie taki flatowy, tylko masz w sobie coś więcej. Jest taki ładny, fajnie było coś takiego robić. Nie? No i zaczęliśmy w to uderzać. Wtedy zaczęliśmy prosić ilustratorów, albo braliśmy ilustratorów, żeby robić coś w tym stylu. I jakoś to poszło w tą stronę. Potem zatrudnialiśmy ludzi i oni po prostu się uczyli w tą stronę. Ale w tym momencie jesteśmy... jak najbardziej chętnie by pójść bardziej w stronę bardziej artystyczną, bardziej opowiadania filmów niż robienia screenerów. Szukamy jakichś nowych mediów, nowego sposobu opowiadania historii. Pojawiają się coraz ciekawsze zlecenia z coraz fajniejszymi budżetami, coraz bardziej ambitne, coraz większe marki. No i coraz większe możliwości opowiadania historii. Więc ten styl się trochę zmienia. Robimy coraz więcej dokumentalnych filmów.
No widziałem tam o ten Her Story, coś takiego o Her Story, tej pilotce.
Tak, teraz robimy My America też dla telewizji ABC. Mhm. No i tam też są różne środki wyrazu, już ciekawsze. Teraz zaczynamy serię filmów dla Amazona też. Tam też będziemy szukać stylu trochę bardziej skomplikowanego. Będziemy trochę inaczej tą historię opowiadać. No i dlatego też powoli uczymy się Blendera, żeby mieć większe środki wyrazu.
3D, jak już wiadomo, większość w branży jakby używa Cinemy, ale gdzieś tam ludzie już zaczynają mówić właśnie o Blenderze coraz więcej, ale takie mam wrażenie, że Blender jest spoko pod kątem właśnie animacji 2D, co ciekawe. Mhm. Jaki macie zamysł do wykorzystywania Blendera? Jak chcecie
tak,
z niego korzystać?
Tak. No to dobra, to może dlaczego nie Cinema 4D? Od tego zacznę. Zacząłem się uczyć Cinema 4D. To był pierwszy program, który wybrałem. I coś tam trochę się go nauczyłem, coś tam zrobiłem. I pojawił się nowy Blender niedawno, 2.8, który jest całkowicie inny niż wcześniejszy Blender. Wygląda bardzo ciekawie. Zobaczyłem właśnie też takie promki, zobaczyłem, co ludzie w nim robią. Udało mi się to spoko. A z Cinemy troszkę robiłem. Powiem ci, rozczarowany jestem Cinemą. Ona jest dobra pewnie do motion designu, takie wiesz, jakieś tam kulki, jakieś abstrakcje, albo jakieś takie realistyczne 3D, nie? To jest coś, czego my nie robimy tak naprawdę.
A poczekaj, tylko teraz właśnie wtrącę ci pytanie. To, co robicie, to jest motion design czy animacja?
Nie wiem. To nie jest taki... To nie jest czysty motion. To nie jest taki motion, wiesz, że jakaś kulka zamienia się w tamto, potem jakiś samochód jedzie, pojawiają się góry, wszystko w 3D realistycznym, albo jakieś takie abstrakcyjne. To nie jest to, co my robimy. My nie robimy takiego 3D.
Okay.
Jeśli my robimy 3D, to robimy takie 3D stylizowane. O. My chcemy dostać
stylizowane animacje. Czyli animacje.
Tak, chyba animacje, tak. Motiony takie troszkę, ale nie dużo. My bardziej robimy animacje, tak. No i wiesz, trochę robimy w tej Cinemie, ale jak na przykład zobaczymy, jak działa timeline, to ja byłem w szoku. Ten timeline jest tak jest dziwny, ten timeline jest tak nieintuicyjny, tak ciężko tam cokolwiek znaleźć, ciężko cokolwiek zanimować. I tak krok po kroku coraz mniej mi się w tym programie podobało. Chociaż, wiesz, miałem wyobrażenie, że to jest najbardziej taki dobrze zaprojektowany program. Mam taką opinię z Cinema 4D, że to jest taki łatwy, dobrze zaprojektowany program dla, nie wiem, designerów. No i co? I chyba półtorej roku temu kupiliśmy licencję tej Cinemki. Kosztowała strasznie dużo pieniędzy. Chyba z 14-15 tysięcy. I minęło półtorej roku, już jest dwie wersje wyżej i update do tej wersji kosztuje 5 tysięcy. No, to nie ma sensu. Abonament, wtedy nie było abonamentu. Mogliśmy wziąć abonament, czyli chyba 500 zł od tego na miesiąc. To jeszcze by jakiś sens miało. No i to trochę mi wkurzyło, nie? I jak sobie pomyślałem, gdybyśmy mieli jako studio przejść na 3D i robić Cinema 4D, to nie ma najmniejszego sensu. Jest za drogie i ten program wcale nie jest taki genialny do tego, co my robimy.
A Blender jest płatny?
A Blender jest darmowy. Blender jest darmowy.
Ore!
I jak zacząłem się go uczyć...
No to wiadomo.
Jak zacząłem się go uczyć, to taka miłość mi się pojawiła jak przy Moho. Że taki jest, wow, ale fajne. To jest taki teraz mądry program, taki intuicyjny, to wszystko rozumie. Jak się Cinema uczyłem, to tak... jakaś taka czarna magia, wszystko takie ciężkie. A jak zacząłem się uczyć Blendera...
A powiedz mi, zakładając, że jesteś jedynym człowiekiem w Polsce, który Moho ogarnia...
Nie.
No już pewnie nie, ale wiesz, ludzie, którzy przychodzili do ciebie do pracy, jakby przychodzili i mówią, siema, umiemy Aftera, a ty do nich, to zajebiście siadajcie i uczcie się Moho. Czy oni już coś ogarniali wcześniej?
Chyba dwie osoby trochę umiały. Teraz mamy jednego gościa, który potrafi dobrze Moho i wcześniej mieliśmy jedną dziewczynę, która też potrafiła Moho. A resztę uczyliśmy.
I jak ale wiesz, Moho jest prosty. Proces nauki? Na przykład właśnie świeżaka dajesz, uczysz go Moho i co? I oni odnajdują w Moho to samo, co ty odnalazłeś? Czy tak się męczą? Bo szef każe.
Myślę, że są to bardzo zdolni ludzie. Każdy ma inny zestaw cech. Mhm. U każdego to przebiega troszkę inaczej. Ale raczej dają radę bardzo szybko. No ja myślę, że tak po 2-3 miesiącach każdy u nas już daje sobie bardzo dobrze radę.
Super. Super.
Wiesz, tak naprawdę 3 miesiące wystarczy, żeby ktoś animował i był tak mega przydatny już przy filmach. No, więc to jest fajne. To jest fajne i wiesz, nie trzeba studiów, nie trzeba niczego. Wystarczy 3 miesiące praktyki.
A jak teraz na przykład sobie radzicie już jako studio właśnie na rynku? Czujesz, że raczej rozumiem, że pracujecie na rynek międzynarodowy, czy w Polsce jeszcze coś robicie?
Międzynarodowy. Czasem z Polski coś wpadnie, ale my celujemy na międzynarodowy rynek. Przez około rok chyba wysyłaliśmy maile, tak? Dobijaliśmy się do klientów, ale po roku, mniej więcej po roku, zrobiła się już tak dobrze, że nie musimy żadnych maili wysyłać. Że codziennie przychodzą do nas maile z zapytaniami o zlecenie, nie? To już tak fajnie się tak rozbuchało troszeczkę, nie? Jak już nie musisz maile wysyłać i szukać klientów, bo oni sami przychodzą, to już jest dobrze.
Fajnie, super. No to życzę wam, kurczę, jak najwięcej sukcesów. A powiedz tak jeszcze, taka ciekawostka tam pod koniec naszej rozmowy, bo mam wrażenie, że każde studio...
Tak.
Przynajmniej tak jak sobie właśnie o tym myślę, właśnie tak trochę Pidżony, właśnie wy czy Blublu, jakby gdzieś tam kręcić się wokół pewnego jednego stylu. Czy to jest jakiś przepis na sukces? Trzymać się pewnego stylu, czy jednak czujesz, że powinno się eksperymentować z różnymi stylami?
Zależy od charakteru studiów rzeczywiście. Na pewno trochę to wychodzi od góry, tak? Od osób, które to zakładają. One pokazują drogą, którą idziecie. Potem zależy to od osób, które u ciebie pracują, bo często jest to, że animatorzy mają jakiś swój własny styl i też chcą go forsować. To też jest okej. Okay. Jest taka wypadkowa trochę wszystkiego na raz. Warto mieć własny, rozpoznawalny styl, ale warto też mieć po prostu jakość, która potrafi się przełożyć na różne style. I jeśli robisz tylko w jednym stylu, to zaczynasz się nudzić potem. I twoja ekipa też się zaczyna nudzić i potem pragniesz czegoś nowego, nie? No generalnie animacja taka jest, że po prostu szukasz czegoś nowego, pragniesz czegoś nowego, nudzisz się, a czasami niestety w animacji jest tak, że robisz coś, bo musisz to robić, nie? To się tak trochę dzieli na te prace zarobkowe i na te prace, które cię spełniają. No i to tak trochę jest tego.
Bo na przykład właśnie przyglądając się twojemu portfolio właśnie, czy właśnie Blublu, chyba Pidżony nie, oni tam troszeczkę już tak bardziej różnicują, ale no u was to jest tak czuć taki pewien styl. Czy to nie jest taka pułapka, że właśnie tak jak mówisz, chcecie zmieniać styl w którymś momencie, a się okazuje, że portfolio jest tak wypchane tym stylem, że klienci chcą tylko tego, co pokazujecie?
Nie, to często działa tak, że jakie masz portfolio, to co przychodzą klienci, nie?
No właśnie.
Jak na przykład zaczniesz robić 3D i masz super 3D, to zaczną przychodzić do ciebie klienci na super 3D. Warto być mocnym w jakimś stylu i próbować kolejnego, nie? Jak patrzysz na takie najlepsze studia międzynarodowe, to oni mają różne style, nie? I to jest fajne. Tylko każda praca w jakimkolwiek stylu jest super jakościowa. To jest najważniejsze.
A jakim studiem się tak na świecie, tak? Jakby patrząc pod kątem na całego świata. Jakie studio najbardziej na ciebie tak wpływa? No jakby które prace cię inspirują? Które studio śledzisz, albo coś w tym stylu?
No jest ich parę. Teraz mi się chyba nazwy nie przypomną. Ostatnio oglądaliśmy Odd Fellows TV. Oni są dosyć dobrzy. To teraz mam w pamięci, bo wczoraj przeglądaliśmy i się inspirowaliśmy nimi. No, studia tego typu, tak? Czy muszę sobie jakieś przypomnieć jeszcze? Odd Fellows... Nie przypomnę sobie teraz. Ale to takie studia, które mają dużo w sobie artyzmu, ale daje dużo tej takiej praktyczności, nie? Użyteczności i takiej explainerowatości troszeczkę. Ale jednak mają takie artystyczne podejście i są zawsze świeżi.
No właśnie, kurde, też miałem, wiesz, jarad właśnie to co robi właśnie, czy Odd Fellows, czy Buck.
No wiadomo, to są klasyki, nie?
No lubię. Tak aż tak. Kurczę, wiesz, no i są szybcy w tym, co robią, nie? Że oni, wiesz, przez cały czas coś takiego, wiesz, nowego robią, że wiesz, po prostu, wiesz, nie zatrzymują się, nie? Że nie możesz tak, o, fajne rzeczy robią, wiesz, zacznę robić w podobnym stylu, nie? A oni już, wiesz, walą dalej, nie?
Nie da się. Oni wymyślają styl, oni tutaj mówią, co jest dobre, i oni potrafią wszystko, nie? Oni mają ogromne budżety, to na pewno.
Tak jest.
I mają super ludzi, ale oni mogą zapłacić każdemu tyle, ile tylko sobie zapragną. A oni robią poklatkę, robią 3D, robią 2D, więc oni nie są ograniczeni niczym.
Jasne.
I to my też właśnie chcemy iść teraz w poklatkę i w 3D. I myślę, że ja mam takie odczucie, że tam się dopiero zacznie animacja.
Tak.
Tam się dopiero zaczną możliwości. No bo
też myślę, tak jest
bo tam możesz wszystko powiedzieć. Tak. Tam wiesz, jedziesz sobie kamerą i kadrujesz jak chcesz, opowiadasz historię całkowicie w inny sposób, a 2D tylko to, co narysujesz i to jest inne. Tak czuję tą różnicę. Nie? Nie mogę się doczekać, aż mi się w końcu uda wejść tego blendera, bo to wszystko kosztuje mnóstwo czasu. 3D jest dużo bardziej skomplikowane, dużo więcej wiedzy, ale no, ale czuję tą taką już pasję do Bendera.
Super. Dobra, słuchaj, to nasza rozmowa będzie już tutaj powolutku dobiegała do końca. Widzę, że dość konkretnie sobie pogadaliśmy. Nie wiem, mam ochotę po prostu każdy z tych tematów, które poruszyliśmy, rozwinąć jeszcze bardziej. I jak po każdym epizodzie zawsze mam jakiś taki niedosyt, że gadałbym jeszcze więcej. To co, życzę ci sukcesów w tej ścieżce właśnie w kierunku 3D. Będę obserwował twoje poczynania, waszego studia. Zapraszam naszych słuchaczy też do obserwowania was. No i co, chyba mogę im polecić, żeby się do was odzywali tam, czy w kwestii może praktyk, czy pracy, nawet właśnie zagadania przy rozwiązaniu jakiegoś tam problemu, który mają.
Tak? Jak najbardziej, chociaż ostatnio już chyba z praktykami trochę ciężej u nas, bo już nam się miejsca kończą i osobiście trochę się boimy już rozwijać dalej ekipę. Już tak przy 10-11 osobach robi się niebezpiecznie. Znaczy robi się ciekawie, no ja nie wiem, pewnie będziemy szli powoli do przodu, ale na spokojnie.
Super, dobra. Bardzo ci dziękuję za rozmowę w takim razie i no jeszcze raz wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy właśnie czy fizycznie, czy online, czy w ramach podcastu.
Jak najbardziej, Piotrku, dzięki. Też ci życzę wszystkiego dobrego, super rozwoju, spokoju też, żebyś wiesz, miał zawsze luz i żył w takim życiu, jakim chcesz. I no i super, co robisz z tym podcastem. Też to i animacje
oczywiście. Bardzo.
I podcast też jest super, super pomysł. To jest bardzo fajny.
Dzięki wielkie. No mam nadzieję, że będę miał pozytywny wpływ na ludzi, którzy wiesz, zaczynają branży i tych, którzy wiesz już nieźle tutaj dają radę, a czują jakąś tam pustkę i mam nadzieję, że tą pustkę zalepią tym ważne. Podcastem. No dobra. To co? Jeszcze raz ci dziękuję bardzo.
Dzięki.
I będziemy się żegnać.
Trzymaj się. Cześć. No,
hej. Mam nadzieję, że rozmowa wam się podobała. Paweł jest niesamowitą osobą i jego historia jest niebywała. Jak zaczynał praktycznie od zera, a w tym momencie posiada studio, które naprawdę bardzo ładnie wszędzie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób was zainspirował do tego, że się da i naprawdę można osiągać fajne wyniki. Więc no, to jak powiedział, jeżeli potrzebujecie jakąś poradę od niego czy coś w tym stylu, myślę, że na pewno możecie bez problemu do niego zagadać. I jak najbardziej, patrzcie co robi Anim Wood i naprawdę inspirujcie się, róbcie podobnie, może nawet lepiej i no, życzę wam również sukcesów. Hej, trzymajcie się. Buziaczki.
Dziękuję, bye bye.